Od jakiegoś czasu mówimy na temat Królestwa Bożego i zdradzę wam tajemnicę dlaczego. W środę mówimy o Królestwie Bożym, w Johnowie mówiliśmy o Królestwie Bożym, dzisiaj też będziemy mówić i za tydzień temu też mówiliśmy o Królestwie Bożym. Dlaczego? Najtrudniejszą rzeczą w pracy Kościoła jest umieścić Królestwo Boże wewnątrz ludzi. To jest tak trudne dzieło, moi drodzy, że aż czasami myślę sobie, że całe życie Kościoła jest za mało, żeby to zrobić. Dlatego chwała Bogu, że Duch Święty jest dobry i zradza nas do Królestwa i działa daleko dalej, daleko mocniej i szerzej niż to, co my umiemy. Bo tak naprawdę w naszym chodzeniu do Kościoła, moi drodzy, nie chodzi o to, żeby chodzić do Kościoła. Nie chodzi o to, żeby należeć do jakiegoś zboru, chociaż to jest bardzo ważne. Ale w tym wszystkim, w tych wszystkich naszych aktywnościach chodzi o jedną rzecz. Aby Królestwo Boże było w nas. Bo Królestwo Boże to nie jest miejsce, to nie jest organizacja, to nie jest grupa ludzi, to nie jest jakaś struktura, chociaż struktura Królestwa również istnieje, ale Królestwo Boże to jest określony stan w twoim wnętrzu, wytworzony pod wpływem działania Ducha Świętego. Duch Święty działa w nas, jest obecny w nas i stwarza Królestwo Boże w nas. Stąd albo ktoś jest w Królestwie, doświadcza Królestwa i emanuje Królestwem Bożym, albo ktoś nie jest w Królestwie, bo to jest zależne od tego, co masz w swoim sercu. I to jest najtrudniejsze. Dlaczego najtrudniejsze? Bo przychodzimy z zewnątrz, nawracamy się do Jezusa, przychodzimy z jakiegoś kontekstu, z jakiejś przeszłości, z jakiegoś środowiska i nagle przyjmujemy Chrystusa do serca, oddajemy Mu swoje życie i teraz zaczyna się cała ta praca trudna i mozolna umieszczania, zradzania w nas Królestwa. To jest bardzo trudne, ponieważ my tak mocno kurczowo trzymamy się przeszłości. Jednym z elementów kondycji naszego serca i kondycji Królestwa Bożego w nas jest życie w przebaczeniu. To bardzo ważny aspekt naszego istnienia i zdrowia naszego życia. Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, 11 rozdział. Można by wybrać bardzo różne, bardzo liczne fragmenty biblijne mówiące o przebaczeniu. Bo przebaczenie jest jednym z najważniejszych tematów Nowego Testamentu. Ale wybrałem celowo ten temat, aby połączyć go, ten fragment, przepraszam, abyśmy zobaczyli na bazie tego fragmentu, dlaczego czasami w naszym życiu wiara nie działa. Tak, Ewangelia Marka, 11 rozdział, czytajmy od 22 do 26 wersetu. A Jezus odpowiadając rzekł im, miejcie wiarę Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Piękny tekst, którego pierwsza część składa się ze wspaniałego słowa na temat wiary. Jezus zachęca swoich uczniów, a więc również i nas, abyśmy mieli wiarę Boga. Tam nie ma wy. Tam nie ma wiary w Boga. Nasze tłumaczenie niestety jest pewnego rodzaju interpretacją, tłumaczenie warszawskie. Tak naprawdę tam jest dopełniacz, czyli odpowiadający na pytanie kogo, czego. Miejcie wiarę kogo? Boga. I teraz Jezus mówi tak. Mamy mieć wiarę taką, jaką ma Bóg. O tym mówiliśmy sobie kiedyś na kazaniach. Znajdźcie odpowiednie kazanie na stronie internetowej. Możemy to prześledzić, więc nie będziemy się teraz na tym skupiać. Ale zaraz po tym wspaniałym nauczaniu na temat wiary Jezus zaczyna mówić, czy łączy to nauczanie z nauczaniem o odpuszczeniu, o przebaczeniu, inaczej mówiąc. I łącznikiem obu tych tematów jest modlitwa. Zwróćmy uwagę na werset 24. Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A werset 25 mówi, a gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie. A więc Pan Jezus łączy dwa elementy. Mówi na temat wiary, potrzeby istnienia wiary w naszym życiu, wiary, która bierze przez modlitwę, przez proszenie, bo wiara jest braniem. I gdy mówi, że wiara działa poprzez modlitwę, mówi jednocześnie, ale w tej samej modlitwie nasze serce musi być czyste. W tym samym momencie, gdy modlimy się i prosimy, Boże, uzdrów moją chorobę, musimy mieć pewność, że w tej samej modlitwie, gdy zanosimy nasze wołanie o uzdrowienie, nasze serca są czyste. Tą pewność musimy mieć. Co to znaczy czyste? Oznacza niezanieczyszczone nieprzebaczeniem. To jest bardzo ważne. Nieprzebaczenie, brak odpuszczenia komuś zanieczyszcza twoje serce. Jest czymś obcym dla Bożej natury. To jest niesamowite połączenie. Innymi słowy, możemy powiedzieć, wiara nie będzie skuteczna, jeśli wierzący będzie nosił w swoim sercu nieprzebaczenie. Będziesz prosił Boga, Boże, daj mi nową pracę. Ale jednocześnie nie będziesz przebaczał komuś, jakiejś drugiej osobie. Nie dostaniesz tej pracy. Będziesz prosił, Boże, uzdrów moje kolano. Ale jednocześnie będziesz nosił ciągle w swoim sercu zadrę nieprzebaczenia względem kogoś. Nie będziesz uzdrowiony. To jest bardzo ważne. Jezus łączy te dwie rzeczy. Za chwilę sobie wytłumaczymy, dlaczego Jezus w tak radykalny sposób uzależnia działanie naszej wiary od przebaczenia. Jednym z najważniejszych powodów tutaj, musimy to od razu sobie na wstępie powiedzieć, jest fakt, że Ojciec Niebieski nie może uwolnić swoich darów i dać nam swoich błogosławieństw, jeżeli żyjemy w nieprzebaczeniu. Nie może. Nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że owo nieprzebaczenie w twoim, moim sercu powstrzymuje go od błogosławieństwa. Ponieważ dary, które pochodzą od Boga, są dobre, Bóg nie daje tego, co dobre, tam, gdzie panuje ciemność, tam, gdzie panuje brud, zanieczyszczenie. Żeby to lepiej zrozumieć, musimy przyjrzeć się w ogóle naturze naszego Boga. Nasz Bóg jest pełen łaski. Co to znaczy? Jest pełen dobroci, życzliwości, przychylności względem nas. On, jakby to powiedzieć, jego istota, atrybutem jego istoty jest łaska. I w tej łasce Bóg obdarza człowieka wieloma darami i między innymi pośród tych darów jest miłosierdzie. Wytłumaczmy sobie szybciutko, dla niektórych to będzie przypomnienie, jaka jest różnica między łaską a miłosierdziem. Łaska to jest otrzymanie daru, na który nie zasłużyliśmy. Miłosierdzie to jest nieotrzymanie kary, na którą zasłużyliśmy. Tak? Tutaj w łasce otrzymujemy coś, na co nie zasłużyliśmy. W miłosierdziu, gdy ktoś nam okazuje miłosierdzie, nie otrzymujemy kary, na którą zasłużyliśmy. Stąd, gdy sąd orzeka mały wyrok albo na przykład uniewinnia jakiegoś człowieka, to jest miłosierdzie. Jeżeli był oczywiście winny. To jest miłosierdzie. Sędzia mówi, powinienem dać ci zdrowego klapsa. No ale nie daje. To jest miłosierdzie. A łaska? Łaska ma miejsce wtedy, kiedy w ogóle nie zasługujesz na to, żeby coś dać. Ktoś przychodzi i mówi, proszę bardzo, to dar. W obu przypadkach jest wyświadczane nam dobro. Tylko musimy zobaczyć, że łaska jest pojęciem szerszym. Łaska jest atrybutem Boga. I w tej łasce Bóg okazuje miłosierdzie. Przychodzi do człowieka i mówi, przebaczam ci. Przebaczam ci. Boże, ale ja nagrabiłem sobie w życiu, tak strasznie nagrzeszyłem. Przebaczam Ci. To jest niesamowite. Bóg już przebaczył wszystkie winy wszystkim ludziom na ziemi. 5 rozdział 2 listu do Koryntian, 19 werset mówi, że Bóg pojednał świat z sobą, nie zaliczając im ich upadków przez Jezusa Chrystusa. Czyli dzięki temu, że Jezus umarł na krzyżu, świat został pojednany z Bogiem, Bóg już nie zaliczał upadków światu, ale bardzo ważną rzeczą jest, to jest Jego łaska, tak? Bóg w ten sposób w swojej wielkiej łasce daje miłosierdzie i przebaczenie i nie wspomina już grzechów świata. Niemniej istnieje druga strona tego mechanizmu. Świat musi to przyjąć. Z każdym darem jest tak, że musimy go przyjąć, tak? I teraz, jeżeli my przychodzimy do Chrystusa, jeżeli Duch Święty przekonał nas o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie w naszych sercach, przychodzimy po to, aby przyjąć ten dar łaski, którym jest przebaczenie grzechów. Amen? Czy jesteś pewien, że przebaczono ci grzechy? Musisz być pewien, inaczej nie jesteś chrześcijaninem. Aś powiedział, bracie. No, chrześcijaninem człowiek może się stać dopiero wtedy, kiedy przyjmie przebaczenie. Jeśli nie przyjąłeś przebaczenia, nie uwierzyłeś w przebaczenie, które dokonało się na drzewie krzyża, nie uwierzyłeś i przez wiarę nie przyjąłeś mocy krwi baranka przelanej na krzyżu, nie możesz być chrześcijaninem. Bo od tego zaczyna się chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo zaczyna się w miejscu, w którym zaczynamy rozumieć, że jesteśmy grzesznikami i że wszystko, co się nam należy, to baty. Kara. A karą za grzech jest śmierć. I to się nam należy. Ale Bóg mówi, ale ja przebaczam ci. Oto mój syn, oto jego ofiara. Czy zechcesz to przyjąć? I każdy, kto przyjmuje to, doświadcza oczyszczenia z grzechów, doświadcza przemiany swojego życia przez działanie Ducha Świętego i przez to staje się naśladowcą Jezusa. Nie możesz być naśladowcą Jezusa, jeśli nie przyjąłeś przebaczenia. Nie możesz. I teraz bez tego miłosierdzia nie weszlibyśmy do Królestwa Bożego. Cechą Królestwa Bożego jest panowanie łaski. Łaska wypełnia Królestwo. Królestwo Boże jako duchowy byt jest pełen łaski, dlatego że panujący w tym królestwie król jest pełen łaski. Stąd, jeżeli chcemy być uczestnikami królestwa, sami też musimy chodzić w łasce. Sami musimy być odbiorcami łaski i dawcami łaski. Gdy mówimy o odbiorze i dawaniu łaski, mówimy o przebaczeniu między innymi. Oczywiście chodzenie w łasce to jest dużo szersze pojęcie. Niemniej teraz skoncentrujemy się dzisiaj na przebaczeniu. Jeżeli jesteś w Królestwie Bożym, to pierwszą podstawową cechą, jaką zaczniesz wykazywać, jest to, że przebaczasz. Dlaczego? Bo Królestwo Boże jest pełne łaski, w której między innymi jest przebaczenie. Ktoś, kto nie przebaczył, ktoś, kto nie przebacza, jest poza królestwem. Po prostu nie możesz tam być. Dlaczego? Nie masz papierów na to. Królestwo Boże ma określony standard, ma określony charakter i teraz tylko ci, którzy mają to, co należy do królestwa i żyją w tym, co należy do królestwa, są w królestwie. Stąd, jeśli ktoś żyje w nieprzebaczeniu, ciągle nosi jakąś zadrę z przeszłości, ciągle nosi w sobie jakieś niezałatwione sprawy z innymi ludźmi, nie jest w królestwie, jest poza królestwem, choćby nawet gadał nie wiadomo co. Dlaczego? To jest kwestia serca. To nie jest kwestia twojej deklaracji słownej, bo my czasami słowami możemy oszukiwać. Oszukiwać siebie i innych, nawet własne serce. Więc to, ale Boga nie oszukamy. Jeżeli w twoim sercu jest jakieś nieprzebaczenie względem jakiegoś człowieka, jesteś poza królestwem. Wow. To się zrobiło radykalnie trochę. No sorry, ale ja tego nie wymyśliłem. To nie jest moja interpretacja. Przed chwilą czytaliśmy, no bardzo wydaje mi się prosty w zrozumieniu tekst z Ewangelii Marka 11, 25-26. Tam jest napisane, bo jeśli wy nie odpuścicie i Ojciec wasz niebieski, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. No po prostu tak to działa. Ktoś może powiedzieć, wow, jaki Bóg jest zawzięty. Nie, nie, poczekaj, to nie tak. Abyśmy byli w stanie przebaczać innym ludziom, sami najpierw musimy przyjąć przebaczenie. Pomyślcie o tym chwilę. To działa tak. Człowiek, który nie przyjął przebaczenia, jest ciągle chory. Ponieważ rodzaj ludzki jest chory z powodu grzechu. Grzech i mój, i twój powoduje spustoszenie nie tylko w naszych sercach i w naszej relacji z Bogiem, ale również spustoszenie w naszych relacjach z innymi ludźmi. To z powodu grzechu się kłócimy, to z powodu grzechu mówimy słowa, których być może potem żałujemy, słowa, które ranią innych ludzi, czyny, gesty, które ranią innych ludzi. Z powodu grzechu. Teraz. Najpierw musi zostać uleczony grzech w nas, abyśmy my mogli sami być zdrowi i tym zdrowiem emanować na zewnątrz względem innych ludzi. Jeśli twoje serce ciągle jest chore, nie możesz dać komuś zdrowia, bo jesteś chory. Tak? Zwróćcie uwagę, gdy mamy małe dzieci, to i ma do nas przyjść znajomy i on dzwoni, słuchaj, rozchorowałem się. To nie mu mówimy mu, a weź, przychodź, tam nie ma sprawy, możesz przyjść, luzik. Nie, mówi, dobrze, to zostań w domu, żeby tylko moje dzieci się nie zaraziły. Dlaczego? Bo jak chory gdzieś wkracza, tak, i zaczyna prądkować, no to mamy kłopot. Chronimy nasze dzieci przed ludźmi chorymi. Nie chcemy, żeby się zainfekowały. Tak samo jest w duchu. Jeżeli twoje serce nie zostało uzdrowione przebaczeniem od Boga, wszystko, co potrafisz dać innym ludziom, to nie przebaczenie. Ducha nieodpuszczenia. Dlaczego? Bo to jest kwestia duchowa. Będzie się to wylewać. Czy ty będziesz kombinował, żeby tego nie pokazać, będziesz próbował to ukryć w sobie i tak to się wyleje. Dlaczego? To jest kwestia natury. Nasza natura jest wypełniona nieprzebaczeniem. I to nieprzebaczenie ma bardzo różny charakter. Możemy mieć nieprzebaczenie względem siebie. Za jakąś pomyłkę, jakiś błąd z przeszłości. Możemy mieć nieprzebaczenie względem drugiego człowieka, za to, co nam zrobił. Możemy mieć nieprzebaczenie nawet względem Boga, bo w naszym mniemaniu zawiódł nas, albo zranił, albo co tam sobie wymyślimy. Poziomy nieprzebaczenia są bardzo różne, moi drodzy. I teraz widz cały polega na tym, że pierwszym dziełem Bożym, jakie człowiek doświadcza w łasce Bożej, jest przebaczenie. Jezus przychodzi do ciebie i do mnie i mówi, ja przebaczyłem tobie wszystkie winy. Ojciec mówi, posłałem mojego syna, aby przebaczyć wszystkie twoje winy. Ktoś, kto nie zgadza się z Bogiem, że jest winny, nie potrzebuje przebaczenia, pozostaje ciągle chory. Dlatego tak bardzo niebezpieczna jest pycha ludzka, ponieważ pycha zaślepia. Pycha powoduje, że człowiek nie widzi, że jest winny. Jesteś winny i musimy to przyjąć. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To jest prawda Biblii o nas. Jeżeli tego nie przyjmujemy, nie jesteśmy w stanie przyjąć przebaczenia. Jeśli nie przyjmujemy przebaczenia, ciągle pozostajemy w naszej chorobie. Nie jesteśmy udziałowcami Królestwa Bożego. Jesteśmy chorzy. Dlaczego tyle o tym mówię? Żebyście sprawdzili swoje serca. W czym żyjemy? Czym żyjemy? Czym się karmimy? Wiecie, bo nieodpuszczenie grzechów jest jak pokarm u krowy. Wiecie, jak krowa działa? Krowa najpierw je, przełyka, a następnie kładzie się na trawie i zaczyna wracać tą trawkę, którą zjadła i przeżuwa. Tak działa jej organizm. Nieprzebaczenie jest właśnie taką wracającą się trawką. Kurczę, nie wyobrażajcie sobie tego, proszę. To jest niesmaczne. Zmywasz naczynia i nagle przypomina ci, on mi taką świnię zrobił. I zmywasz naczynia i nagle, dobrze, że nie trzymasz szklanki, tylko kubek metalowy, bo by szklanka pękła. Taka złość cię bierze. nagle odzywa się w tobie i przypomina się wszystko, co on powiedział, wszystko, co on zrobił, i myślisz sobie, o, niech ja go dopadnę. Odkurzasz i nagle dotykasz jakiejś rzeczy i ta rzecz ci się kojarzy z wydarzeniem, on mnie tak skrzywdził. Idziesz ulicą i nagle jesteś w jakimś miejscu albo słyszysz jakąś muzykę, która kojarzy ci się z wydarzeniem i nagle, jak strasznie ze mną wtedy postąpiono. I cały czas to się wraca. Jest tak? Dobrze wiecie, że to tak działa. Już diabeł się o to zatroszczy. Już nie myślisz o tym. Już masz od tygodnia spokój. No to we śnie ci się przypomni wszystko. No. Wiecie, nad snami nie panujemy. Kurczę! Budzisz się rano, myślisz sobie, znowu to wraca. Ach, jakbym go dorwał, to popamiętałby mnie. Jeżeli nie załatwimy tej sprawy, nie przyjmiemy przebaczenia od Boga, nie załatwimy kwestii naszych ran, one będą wracać, jak ta trawka u krowy, i będziemy je przeżuwać, i będziemy je miętosić, i będziemy nimi żyć, i będziemy się ciągle napełniać. I wiecie, jaki jest mechanizm końcowy? Że wzrasta w nas poziom rozgoryczenia. Im dłużej żyjesz w jakimś nieprzebaczeniu, tym większy kwach on zaczyna w tobie wytwarzać. I ten kwach zaczyna być tak gorzki, że zaczynasz być cały, calusieńki, zakwaszony. Dlatego bardzo często można obejrzeć relacje o ludziach, którzy przeżyli II wojnę światową, którzy dzisiaj są już na emeryturze, stoją nad grobem i mówią, ale tym hitlerowcom nigdy nie przebaczę. Ale jakbyś spotkał tą babcię w sklepie, to broń się, Panie Boże, przed takim spotkaniem. Dlaczego? Bo to nieprzebaczenie w niej tak rośnie, że na koniec jej życia ona jest cała jedna wielka gorycz. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ludzie starsi są naprawdę bardzo często strasznie rozgoryczeni. Nie potrafią nic pozytywnego zrobić. Ja wiem, nasze siostry i bracia, którzy są na emeryturze, są wyjątkiem. Halleluja. Ale niestety, żyjemy w ludziach w świecie. Ja przepraszam, to nie ma żadnej barwy politycznej. Sprawdź to każdego 10 miesiąca, tak? Albo jak są relacje 10 kwietnia, co się dzieje pod Pałacem Prezydenckim. Sprawdźcie to, jaki rodzaj ludzi tam jest. I zobaczycie, że jest coś w tym, co ja mówię. Wracamy do tematu. Jeśli żyjemy długo w nieprzebaczeniu, powstaje w nas taki korzeń goryczy, o którym List do Hebrajczyków mówi, że potrafi skalać wielu i odsuwa nas całkowicie od Boga. Nie jesteśmy wtedy w Królestwie Bożym. Dlaczego? Bo Królestwo Boże nie ma nic wspólnego z nieprzebaczeniem. Natura Królestwa jest taka jak natura Boga. Bóg przebacza. Bóg powiedział, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Jeżeli tu by była tablica i na tej tablicy byłoby zapisane od początku do końca wszystkie twoje winy, to Bóg przyszedł, wziął krew baranka i oczyścił całą tą tablicę i jesteś tabula rasa, niezapisana tablica. Masz nowe konto, otwarte nowe konto. Jest taka legenda, czy jest prawdziwa, nie wiem, Martin Luther, gdy był, ukrywał się w jednym z zamków w Wartburgu i tam studiował Boże Słowo, któregoś wieczoru przyszedł do niego diabeł i zaczął na ścianie wypisywać wszystkie jego grzechy. I Martin Luther wziął wtedy czerwoną kredę i napisał w poprzek tego wszystkiego: krew Jezusa Chrystusa oczyszcza mnie od wszelkiego grzechu. To jest przyjęcie przebaczenia. Musimy na tym stanąć. I teraz co dalej? Dobrze, Bóg mi przebaczył, przyjmuję to, mam ulgę, super, świetnie. I teraz po to otrzymujemy przebaczenie, aby dzielić się tym przebaczeniem z innym. Jeżeli tobie przebaczono, ty i ci przebaczaj. Amen? Dlaczego? Bo jeśli nie przebaczysz, to co otrzymałeś, z powrotem się wraca. Z powrotem się wykasowuje, resetuje. Nie możesz przyjąć przebaczenia i samemu nie przebaczysz, bo tracisz swoje przebaczenie. Dlaczego? Ano, mówi o tym bardzo ciekawe podobieństwo, o którym Pan Jezus kiedyś opowiedział. O dwóch sługach. Pewien sługa był bardzo zadłużony u jednego wielkiego pana. Pan go wezwał i chciał się z nim rozliczyć. Był to wielki dług. Wielki, mega dług. Ale ten człowiek prosił, Panie, Nie wrzucaj mnie do więzienia. Proszę Cię, ja Ci wszystko oddam. Daruj mi tylko. I ten pan się zlitował. Gdy ten sługa wyszedł od tego pana, uradowany, że wreszcie zdjęto z niego ten obowiązek, spotkał innego sługę, który był również jemu winien. Jemu. Już nie panu, tylko jemu. Ale ten dług był malusieńki w porównaniu do tego, co on był winien temu panu. A on go chwycił, mówi, oddaj coś winien. On mówi, nie mam. Zlituj się nade mną, proszę cię. Ja ci oddam wszystko, tylko daj mi czas. On mówi, jaki czas? Straż, do ciurmy z nim. Zamknijcie go, aż odda wszystko. Gdy się ten wielki pan dowiedział o zachowaniu tego sługi, wezwał go z powrotem do siebie i mówi, jak to? To ja tobie wybaczyłem gigantyczny dług, a ty nie potrafiłeś tak maleńkiego długu wybaczyć? To w związku z tym teraz oddasz mi wszystko. I wrzucił go do więzienia, żeby oddał mu wszystko. Widać, w tamtych więzieniach wtedy więźniowie pracowali, żeby zarobić na długi, które zrobili. To jest bardzo pouczająca i powiedziałbym szczerze, wstrząsająca i wręcz mrożąca krew w żyłach opowieść. Wyobraź sobie, że komuś nie przebaczyłeś. Wyobraź sobie, że nosisz w swoim sercu jakieś zadry. To wiesz, co cię spotka? Dokładnie to samo, co tego sługę. Nie będziesz miał udziału w Królestwie Bożym i jeszcze będziesz winny grzechów, które dotychczas popełniłeś. Bóg powie, no stary, w ten sposób nie gramy. Nieprzebaczenie jest jak nieprzebaczenie komuś. Jest jak zardzewiały gwóźdź wbity w twoje serce. On zaczyna rdzewieć i tą rdzą zakażać twoje serce. I w pewnym momencie, chociaż jesteś chrześcijaninem, chociaż sam przyjąłeś przebaczenie, ale być może w twoim chrześcijańskim życiu wydarzyło się coś między tobą a jakimś człowiekiem i ten człowiek cię być może skrzywdził, a być może tylko ci się wydaje, że on cię skrzywdził. A czasami tak to jest, nam się coś wydaje tylko, tak? I ty zaczynasz budować teraz wokół tego całą twierdzę, to jest ten zardzewiały, diabelski gwóźdź w twoim sercu. On będzie się rozrastał, wokół tego gwoździa twoje serce zacznie ropieć, zacznie być stan zapalny, zaczniesz chorować duchowo. I w efekcie końcowym, jeśli się nie opamiętasz, nie przyjmiesz uzdrowienia, którym lekarstwem jest przebaczenie, umrzesz duchowo. Najgorsze jest to, że zakazisz siebie, zakazisz swojego męża, swoją żonę, swoje dzieci, swoje otoczenie, dlatego że ten syf jest infekcyjny, jest jak wirus, który się rozprzestrzenia. Niestety tak to działa. I chciałbym dzisiaj, żebyśmy zrozumieli jedną bardzo ważną rzecz, moi drodzy. Nie możemy chodzić w Królestwie Bożym, nie możemy wydawać owocu Królestwa, jeśli żyjemy w nieprzebaczeniu. Jeśli nie odpuszczamy innym, nie możemy. Możemy chodzić do kościoła, możemy czytać Biblię, możemy nawet czasami się modlić, ale wiecie co? Nawet nie traćcie wtedy czasu na modlitwę. Bo Bóg was nie słucha. Znaczy, On słyszy wszystko, ale nie odpowiada. Jest jeden powód. Nie może. Wy go zatrzymaliście. Wasza decyzja. Nie przebacza. Bóg mówi, no okej. To twoja decyzja. Nie mogę. Nie mogę ci odpowiedzieć. Ktoś może powiedzieć, chłopie, ty nie wiesz, o czym mówisz. To jest bardzo trudne. A ja wiem. Myślicie, że ja musiałem komuś przebaczać? Dziesiątki, jeśli nie setki razy. Bo i mnie ludzie potrafią zranić. Ale zawsze mam wybór. Żyć w gnoju czy w czystości? Żyć w kwasie czy w wolności? To jest taki wybór. Wydaje ci się, że masz rację i że wydaje ci się, że słuszna, sprawiedliwy osąd powinien być taki, że ty masz rację i teraz twoje powinno być na wierzchu. Ale tylko ci się tak wydaje. Ja wtedy sobie przypominam w takich sytuacjach, jakie straszne rzeczy ja robię. A Bóg mi to przebacza. Gdy się potknę i idę do Niego, mówiąc, Zbawicielu, nie wyszło mi. Czy myślicie, że On mówi do mnie, to sobie radź teraz. Nie, On mówi, no problem, obmyję twoje stopy. Przebaczam ci. Jak ja widzę Jego naturę i Jego postępowanie ze mną w ten sposób, to tak samo ja chcę postępować względem innych ludzi. Przebaczenie jest drogą do wolności, do radości, do pokoju. Brak przebaczenia spowoduje, że nie będziesz mógł spać. Spowoduje, że będziesz miał stres. Będziesz związany w swojej duszy. Twoja psycha będzie siadać. I w pewnym momencie będziesz sam z sobą się męczył. Już nawet zapomnisz, dlaczego się męczysz. Ale źródłem tego będzie nieprzebaczenie. Dlatego, moi drodzy, żyjmy w przebaczeniu. Przebaczajmy szybko i na zawsze. Szybko i na zawsze. Co to znaczy? Coś się wydarzy, nie memłaj tego. Nie rozkminiaj tego. Przebacz. Po prostu powiedz, okej. Dobra, boli, ale Jezusa bolało bardziej z powodu mojego grzechu. Nie ma sprawy. I wiecie, co trzeba zrobić, jeżeli się przebacza? Podać rękę. Jeżeli masz kogoś, do kogoś coś tutaj w zborze, przebacz w sercu, postanów, a potem podejdź do niego. Ja do Piotra nic nie mam, ja go bardzo lubię. Cześć Piotrze, fajnie cię widzieć. Hallelujah. Zrób to, ty to zrób. Nie czekaj, aż on do mnie podejdzie. No podejdź. Nie, nie. Ty przebaczasz, więc ty podchodzisz. To twoja decyzja. Tak? Wiara bez uczynków jest martwa. Przebaczenie bez wyciągnięcia dłoni jest również martwe. Ktoś może powiedzieć, ja mu przebaczyłem, ale ja nie chcę mieć z nim nic wspólnego. No okej. Właśnie przebaczyłeś, ale nie zrobiłeś. Tutaj chciałbym wyjaśnić też jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Ja wiem, że niektóre zdarzenia w naszym życiu są tak bolesne, że my potrzebujemy czasu na terapię, na uleczenie. Ja wiem. Czasami jest tak po prostu, że no musimy przetrawić pewne rzeczy, poukładać. Po prostu właśnie ktoś nam zrobił coś takiego, że zawaliło nam się, cały świat nam się zawalił. Ja wiem, że tak bywa. I trzeba po prostu czasu. Trzeba czasu, żeby to wszystko odbudować, poukładać, posprzątać. Ale efekt końcowy musi być właśnie taki, że podejmujemy decyzję i po tym okresie terapii, naszego leczenia, gdy Duch Święty nas uzdrawia wewnętrznie, wychodzimy piersi z otwartą dłonią, mówimy, cześć, fajnie cię widzieć. Ktoś może powiedzieć, ale to jest gra. Nie, to jest uzdrowienie. To nie jest żadna gra. A ktoś może to zrobić sztucznie. Daj spokój. Skąd wiesz? Wiecie, bo niektórzy ludzie mają takie jakieś schizy. A czy naprawdę on mi przebaczył? Tego nie wiesz, to jest kwestia jego i Bogu. I Boga, tak? Więc daj spokój, jeżeli ktoś wyciąga do ciebie dłoń, tak, chce pojednania, jest przebaczenie, do it, zrób to po prostu. Przebaczajmy szybko i na zawsze. Innymi słowy, nie wracamy do tej sprawy. Tak, Bóg powiedział, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Nie wracamy do tego. Było, minęło. Tak? Ktoś może powiedzieć, no dobra, ale jeżeli on znowu mi to zrobi. No to trzeba zrobić? Znowu przebaczyć. No, on znowu to zrobił. Jak on to robi, to znowu do mnie wszystko wraca. Co ja mam ci powiedzieć? Do Pana Jezusa ciągle wracasz. On ci przebaczył na drzewie krzyża i ty przyjąłeś to przebaczenie, a potem dwa lata później znowu robisz te same bzdety, które robiłeś przed nawróceniem. To co on ma powiedzieć? No, no chłopie, no rozczarowanie. No. Nie, przychodzisz do niego i mówisz, Panie, tak cię kocham, ale znowu mi nie wyszło. Mówi, dobrze, jedziemy dalej. Okej. Okay. Ktoś może powiedzieć, ale ty nie wiesz, jaki ja jestem. Ja przeżyłem tyle w życiu. Nie mów tego. Nie powołujcie się na swoją przeszłość. Dlaczego? Bo wraz z przyjęciem Jezusa przeszłość została odcięta i zakryta. Jeżeli wracasz do swojej przeszłości, o, ja w dzieciństwie byłam wykorzystywana, o, ja przeżyłem to, o, ja tamto. Zaraz. To odpowiedz mi na pytanie, a Pan Jezus to załatwił, czy nie załatwił? Jeżeli ktoś ciągle wraca do swojej przeszłości i powołuje się na swoje trudne doświadczenia w przeszłości, moi drodzy, to znaczy, że nie poddał tych spraw Panu Jezusowi. Wracaj do pierwszej klasy. Właśnie to do przedszkola duchowego, tak? Najpierw musisz załatwić fundamentalne rzeczy. Nie załatwiłeś swoich spraw, dlatego jesteś dysfunkcyjny duchowo. Bo zobaczcie, jeśli ciągle wracamy do przeszłości, o, ja w przeszłości przeżyłem tyle, o, ja... ty tak naprawdę musisz odrobić podstawy programowe w Królestwie Bożym. Nie weszłeś w ogóle do Królestwa Bożego. Musisz poddać to od początku pod krew baranka. To są trudne procesy, ale powiem wam otwarcie, im dłużej siedzimy w jakimś bagnie, tym te procesy stają się trudniejsze. Dlatego mówię, szybko i na zawsze. To jest najlepsza metoda, żeby ci się nic nie przykleiło do serca. Bo jak taki gwóźdź się dobrze wbije, to wyrwać go potem jest bardzo ciężko. Nie można go obciąć, bo on zostaje w środku. Trzeba go wyrwać. A im dłużej siedzi, tym bardziej się zakorzenia. Więc przebaczenie szybko i na zawsze jest najlepszą metodą. I pamiętajmy, najpierw sami przyjmujmy przebaczenie, żyjmy w przebaczeniu, a potem sami przebaczajmy. To jest Królestwo Boże. Jest taka piękna książka Nędznicy Wiktora Hugo. Kto z was czytał? Proponuję. Jest bardzo poruszająca. Jest tam historia pewnego człowieka, który był skazańcem, który był złodziejem i który zakończył swoją karę, dostał się do domu pewnego biskupa i okradł go. Okradł go, uciekł w nocy i rankiem go z powrotem przyprowadzili. Księże biskupie, złapaliśmy tego człowieka i on tutaj ma w srebrnej sztuczce świeczniki, które ukradł panu. A biskup na to, ale on niczego nie ukradł. Ja mu to dałem. Ten więzień miał na imię Jean. Tak został złamany tym przebaczeniem, że to odmieniło całkowicie jego życie. Od tego momentu sam stał się człowiekiem przebaczającym, czyniącym dobro. Jeśli nie przyjmiesz przebaczenia, nie będziesz dawał. Dlatego przyjmijmy najpierw my, aby obdarzyć tym innych ludzi. Przebacz przeszłość, przebacz teraźniejszość. To znaczy, niech przebaczenie naszym sercu rozciąga się na wszystko, co było i na wszystko, co się wydarza dziś. To jest bardzo ważne. Nie zajmujmy się tylko tym, co dziś, jeśli nie zajęliśmy się odpowiednio przeszłością. Przebaczenie musi się rozciągnąć na całą naszą przeszłość i musi działać dzisiaj. Nie wiem, kim byli twoi rodzice. Czy cię zranili, czy dobrze się tobą opiekowali, czy cię niedoceniali, czy też cię wywyższali. Nie wiem, jaką masz przeszłość. Ale przebaczenie musi rozciągnąć się na całą twoją przeszłość. Aż do momentu, gdy zaczynasz pamiętać jako świadomy człowiek wydarzenia. Oraz musi przebaczenie działać dziś, w teraźniejszości. Bez względu na to, co się dzieje, powinniśmy przebaczać również i dziś. Taka moja rada, nie pielęgnujmy myśli, obrazów, bólu, wspomnień, ocen, wrażeń, które dotyczą tych przykrych wydarzeń. Nie pielęgnujmy. Co to znaczy? No wróćmy do przykładu, zmywamy naczynia. Tak, to jest taka czynność, że pozwala myśleć o czymś całkiem innym niż zmywanie naczyń. Zmywasz naczynia i zaczynasz myśleć. On wtedy powiedział to. On wtedy miał taką minę. On wtedy zachował się tak. To znaczy, że on wtedy chciał mi zrobić taką krzywdę i to mnie, w taki sposób mnie zranić. I memłasz to. Wspominasz, pielęgnujesz. Nie rób tego! Nie rób tego! Tak? Pierwszy list Piotra mówi: okiełznajcie umysły wasze. Czyli brrr, szalony! Powiedz, stop tym myślom! Nie myśl o tym! Wraca do ciebie jakaś sprawa, wywalaj to natychmiast. Kto panuje nad twoimi myślami? Ty czy diabeł? Ty masz panować nad tymi myślami. Zmywasz te naczynia i przychodzą takie myśli, to na chama, brutalnie, irracjonalnie zacznij wielbić Jezusa. Halleluja, Jezus. Jezus jest moim Panem. Zacznij zmieniać swój sposób myślenia. Ktoś może powiedzieć, chłopie, to jakaś patologia psychologiczna. Nie! To jest higiena psychiki. Dbaj o swoją psychikę. Jak zaczniesz znowu memłać, odświeżać, pielęgnować, ciągle odtwarzać to na nowo, to cię to znowu dopadnie i znowu będziesz musiał przebaczać. No to oszaleć można. Natychmiast nie. Nie pielęgnuj tego. Dlaczego? Lepiej wielbić Pana i żyć w nowej rzeczywistości Chrystusa i Jego przebaczenia, Jego królestwa, niż ciągle wracać do tych kwachów. Amen? Musimy panować nad naszym myśleniem, dlatego Biblia mówi w kilku miejscach Nowego Testamentu: przemieńcie swój umysł. Podporządkowujcie każdą myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi. Myślcie tylko o tym, co jest dobre, co jest sprawiedliwe, co jest godne pochwały. Biblia często o tym mówi. Okiełznajcie umysły wasze. Panujcie, załóżcie swoim myślom takie, jak to się nazywa, co się na konia, uzdę, tak, wędzidło. I trzymajcie to na wodzy. Hejże, prr, dokąd? Tam nie jadę. To nie ten kierunek. Kiedyś Absalom jechał na koniu, zły kierunek obrał i mu się włosy w gałęzie dębu zaplątały, musiał mieć niezłą szopę, i go dobili, i go wrogowie zabili. Jeżeli chcesz, żeby cię zabili, to będziesz jechał na swoim koniu swoich myśli w kierunku takim, gdzie cię szybko osaczą. Zatrzymaj, ty panuj nad swoim umysłem, panuj nad swoją psychiką, dlatego że nieprzebaczenie jest kwestią serca i umysłu. Ja dzisiaj decyduję, że moje serce jest wolne od nieprzebaczenia. Amen. Za pół godziny przychodzi myśl: a pamiętasz, co ona ci zrobiła? Stop! To nie ma znaczenia. Przebaczyłem. Panie, dziękuję ci, że ty mi przebaczyłeś. Niech będzie uwielbione twoje imię. Twoje przebaczenie jest wspaniałe. Dziękuję za radość, którą mi dałeś. I jedziesz z koksem. To jest celowe działanie. Na początku być może trudne. Ale gdy stanie się to częścią twojego wnętrza, natychmiast powstrzymasz. Natychmiast będziesz umiał za kilka, może miesięcy, może lat, to kwestia tego, jakim jesteś pilnym uczniem, będziesz sterował swoim umysłem. Dlaczego to robisz? Bo twój duch jest nowonarodzony. Twój umysł musi doznać dopiero przemiany. Halleluja. Pozwól, żeby w to wszystko Chrystus wszedł ze swoimi rządami miłości i przebaczenia. Wpuść go tam. Wpuść do swojego serca Jezusa, który przychodzi i mówi: no, to teraz wymiatamy stare śmieci i układamy nowe klocki. Jest nowo, jest pachnąco, jest słonecznie, jest pięknie. Pozwól, żeby Bóg dał ci wolność. Nieprzebaczenie cię zniewala. Chrystus przychodzi ze swoją miłością i przebaczeniem, żebyś był wolny. Wiecie, ja śpię spokojnie. To jest piękne, że ja nie noszę w ogóle w swoim sercu żadnej zadry. Chociaż, tak jak mówię, w moim życiu zdarzyło, w chrześcijańskim życiu podkreślam, zdarzyło się bardzo często, że chrześcijanie dali mi popalić. Ale luzik. Też możesz powiedzieć: a to bracie, pamiętasz? No nie, ja nie komputer, nie wyresetujesz mi pamięci, tak? Tak, było, wiem, że było coś takiego, ale mój stosunek do tego jest oczywisty. Witam tych ludzi dzisiaj z radością, jak za każdym razem, gdy ich widzę, i z radością mogę im powiedzieć: bracie, kocham cię, siostro, kocham cię. Dlaczego? Przebaczenie daje wolność. Nie ciągnie się za mną żadna stalowa kula, która mnie blokuje i która mnie hamuje. Spróbuj pływać z taką kulą. To dopiero jazda. Halleluja. Boże Królestwo to sfera przebaczenia, strefa przebaczenia. Żyjmy w niej. Amen. Królestwo Boże jest wspaniałe. To jest Królestwo wolności, miłości, radości, pokoju. Jak patrzę na wasze uśmiechnięte twarze, to widzę Królestwo Boże. Halleluja.